Chciałbym dzisiaj mówić na temat ze ślubin, ale Kościoła z Jego Królem, którym jest, jak wiemy, i Zbawicielem nasz, Jezus Chrystus. Ale zanim o tym będziemy mówić, przypomnijmy sobie te pierwsze nasze chwile takiej wielkiej miłości naszej w stosunku do dziewczyny, którą poślubiliśmy, czy którą mieliśmy poślubić, a nie wyszło w naszym życiu, bo różnie to jest. Bardzo dużo jest takiej nieszczęśliwej miłości, że człowiek się zakocha w niewłaściwej osobie i nie ma tego odwzajemnienia. Bo to jest tak, że w miłości to człowiek jest zaślepiony i on nie widzi nawet wad tej dziewczyny, w której się zakochał, tylko wszystko widzi pozytywnie i to jest też na zmianę. Tak samo i dziewczyna nie widzi wad w swoim ukochanym. Dopiero później przychodzą trudności, doświadczenia, dotarcie się takiej miłości, tej prawdziwej, życiu ziemskim. Jak wiemy, powstaje wiele rozwodów, nieporozumień. Nawet wiemy, że i w Kościele to się dzieje. I dlatego trzeba zawsze wszystko podejmować z modlitwą i też podążać do tego, co uczy nas Słowo Boże. To nie jest tak, że tylko same uczucia. Jezus, co prawda, jak widzimy, umiłował swój Kościół, tak umiłował jak mąż miłuje swoją żonę i tak powinien miłować, jak Chrystus umiłował Kościół. I chciałbym mówić na temat tych zaślubin naszego Króla z małżonką. To jest psalm 45. Na podstawie tego psalmu. Chociaż jak wiemy, tajemnica Kościoła dopiero została objawiona w Nowym Przymierzu, ale już tutaj jest wzmianka o tym i to bardzo głęboko o tym się mówi. Przeczytajmy ten psalm 45. Pieśń pouczająca synów Koracha, pieśń miłosna. Serce moje wezbrało miłym słowem, opowiem czyny moja królowi, język mój jest jak rylec biegłego pisarza. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi. Rozlany jest wdzięk w wargach twoich, dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Przepasz miecz swój do biodra bohaterze, blask swój i dostojeństwo swoje. Niech ci się szczęści. Wystąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości, a prawica Twoja dokona cudownych czynów. Strzały Twoje są ostre, ludy padają pod nogi Twoje. Upadnie serce wrogów króla, tron Twój, Boże, trwa na wieki wieku. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela jak żadnego towarzysza Twego. Wszystkie Twoje szaty pachną mirrą i aloesem i kasją. Z pałaców z kości słoniowej rozwesela Cię grana struna. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Słuchaj, że córko, i spójrz, nakłoń ucha, zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego, pokłoń mu się, bo on jest Panem Twoim. Córka Tyru przyjdzie z darami, Tobie złożą najbogatsi z ludu. Córka królewska jest cała obciążona perłami. a szata jest złotem tkana. Wzorzystej sukni wiodą ją do króla, za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do ciebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. Zamiast ojców swoich mieć będzie synów swoich. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnie imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. Niektórzy po prostu zastanawiając się nad tym psalmem odnoszą to do zaślubin Salomona. Ale jeżeli głębiej się przyjrzymy, to tutaj mówi się o bardziej daleko idącym proroctwie, które dotyczy samego Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Dlatego, że tutaj mówi się o tym, tej doskonałości, której nie posiadał ani Salomon, ani jego oblubienica. Natomiast w Chrystusie Jezusie to jest sam Pan nasz doskonały, nienaganny, czysty, bez grzechu, będąc człowiekiem, nie popełnił żadnego wykroczenia, a małżonka też w Jezusie Chrystusie jest czysta, bez grzechu, doskonała, dlatego że jest oczyszczona Jego ofiarą, Jego krwią. I w tym psalmie mówi się o, jak już mówiłem, o doskonałości osoby, o Jego chwale zwycięstw, o sprawiedliwości Jego rządu. Widok Jego dworu jest błyszczący, o królewskiej oblubienicy jako kościele. Jej zgoda została uzyskana, jak widzimy. Czyli żeby przyjść do Chrystusa, to trzeba podjąć decyzję, zgodzić się z tym zamiarem oddania Mu życia swojego, poddania się Jego woli. I dalej jest uroczysta ceremonia zaślubin. To jest wszystko tak piękne, że nie jesteśmy nawet w stanie tego wyobrazić. Jak pociąga nas to piękno Chrystusa. Wiemy, że On tutaj będąc na ziemi, jak w Izajasza jest napisane, był wzgardzony. Nie miał postawy ani urody. Ale tutaj chodzi o inne piękno. O piękno jako atrybuty Boga, jako Jego miłość, jako Jego łaska, jako Jego działanie w życiu. Miłosierdzie względem grzeszników. To jest Jego uroda i całe piękno. Piękno naszego Boga, szlachetnego, miłującego, który pragnie nas przyjąć do swego królestwa, jako tą swoją oblubienicę, jako swój Kościół. W Ewangelii Mateusza Jezus mówił o takim weselu, które zostało wyprawione dla króla. I tutaj czytamy to w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza od 1 wiersza. A Jezus odpowiadając, mówi do nich znowu w podobieństwach tymi słowy. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swoje sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele. Ale ci nie chcieli przyjść. I znowu posłał inne sługi, mówiąc, powiedzcie zaproszonym, oto ucztę moją przygotowałem. Woły moje i bydło tuczne pobito. Wszystko jest gotowe. Pójdźcie na wesele. Ale oni, nie dbając o tym, odeszli jeden do własnej roli, drugi do swojego handlu, a pozostali pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił. Wtedy rzecze sługom swoim, wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się gośćmi. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną i rzecze do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on nie miał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu nogi i ręce, wrzućcie do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wyzwanych, ale mało wybranych. Oto Jezus, będąc tutaj na ziemi wśród swego narodu wybranego, nawoływał ich do wiary, do upamiętania, do posłuszeństwa Słowu Bożemu, czynił wielkie cudy i znaki, uzdrawiał, jak wiem, ludzi, ale uzdrawiał tylko część tych, którzy wierzyli w Niego. Natomiast ci, którzy odrzucali, nie wierzyli, to on aż płakał, dziwił się, że nie chcą uwierzyć, nie chcą przyjąć tej łaski Bożej miłości. Dzisiaj też, jak wiemy, Słowo Boże się głosi, ale każdy mówi: ja mam tym się zająć, ja mam tamtym, tak jak tutaj jest. Każdy idzie do swojej pracy, do swoich różnych tutaj w tym życiu przemyśleń, zatrudnień. Nie chce znać Słowa Bożego, bo uważa, że to Słowo, które głosimy, nie jest tak ważne, a poza tym wielu ludzi w ogóle nie wierzy, że to jest Bóg, że jest świat stworzony przez Boga. Ale czy człowiek wierzy, czy nie wierzy, to i tak przyjdzie ten sprawiedliwy sąd Boży, bo Bóg jest. I nie da się tego ukryć, dlatego że sama przyroda o tym mówi. Ale widzimy, że tutaj Jezus daleko więcej sięga do proroków, którzy zostali pomordowani, pozabijani ze względu na to, że głosili to Boże Królestwo przez przodków tych, którzy żyli w tym czasie z Jezusem Chrystusem. Ale też, jak widzimy, chcieli targnąć się nieraz na życie Jezusa, chcieli Go zamordować. A kto? Uczeni w piśmie szczególnie i faryzeusze nienawidzili Jego nauki, tylko część ludzi w Jego uwierzyło. Tak to jest przykład dla nas, dla naszego życia, żebyśmy trwali mimo tego, że wielu ludzi, szczególnie większość, odrzuca tą prawdziwą, zdrową naukę, odrzuca pokutę upamiętania. Jak tutaj jest dalej napisane, że wszedł tam na to salę człowiek, który był nieubrany w szatę weselną i został odrzucony, został wrzucony niemalże w ciemności zewnętrzne, tam gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest człowiek, który nie narodził się na nowo, który nie pokutował w tym życiu, nie żył Słowem Bożym. A wielu jest takich, że powołanych, a jak mówi się, mało wybranych, dlatego że przychodzi wielu ludzi do kościoła, nawet przyjmuje chrzest, ale nie pokutuje. Prowadzi to bezbożne, grzeszne życie. Jak już wspominałem, wielu ludzi też wchodzi w rozwody i nie mają tutaj jakby strachu Bożego. I to jest straszne, żeby u nas w kościele ludzie, którzy oddali swoje życie dla Chrystusa, później poszli przeciwko Słowu Bożemu, a mało tego, wielu ludzi jeszcze to akceptuje i mówi, że tak można. Ale tak nie jest. Jak wiemy, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Słowo Boże jest, jak wiemy, ważne i skuteczne dzisiaj. Są sytuacje, jak wiemy, wyjątkowe, kiedy to dochodzi, sam Jezus mówił, do wszeteczeństwa, czy też do cudzołóstwa, no to wtedy niestety bywa tak, że nie może już człowiek żyć z taką osobą, która lekceważy. To tak samo, jak się lekceważy Boga, to tak samo i współmałżonka można zlekceważyć. Ale wtedy to już jest, jak wiemy, grzech i zło i dlatego trzeba pokutować, trzeba się upamiętać i kroczyć Bożym Słowem. Blask swój i dostojeństwo swoje niech ci się szczęści. Wstąp w obronie prawa, łagodności i sprawiedliwości. Jak wiemy, że Jezus Chrystus tutaj okazał swoją miłość, swoją sprawiedliwość, swoją łaskę, będąc na ziemi. I dalej to dzieje się dla ludzi, ludzi, którzy w rzeczywistości przychodzą do Boga ze swoimi grzechami, wyznają swoje grzechy, ze skruchą serca proszą o wybaczenie i przystępują do pokuty i do nowego życia w Jezusie Chrystusie. I to jest wielkim Bożym błogosławieństwem, że ktoś to zrozumiał, ktoś to przyjął, dotknęło jego sumienia, poruszyło sumienie człowieka. Człowiek padł na kolana, wyznał swoje grzechy, prosił o wybaczenie i prosił o to, żeby Jezus zamieszkał w sercu, prowadził, opiekował się, bo to jest tylko w taki sposób możliwość przyjścia do Pana naszego Jezusa Chrystusa. A dalej mówi się o sądzie, sądzie sprawiedliwym, sądzie króla. Wiemy, że później, kiedy Jezus został ukrzyżowany, to Jerozolima, jak wiemy, została zniszczona całkowicie, zaorana i świątynia też przez wojska rzymskie, dlatego że ludzie nie poznali nawiedzenia Bożego, a szczególnie naród wybrany, naród izraelski. Dzisiaj też Bóg, jak wiemy, przez swoje sługi głosi Słowo Boże, rozprzestrzeniane jest na całej ziemi, rozpowszechniane. Dzisiaj jest Pismo Święte, nie to co kiedyś. Dzisiaj jest dostęp w mediach, wszędzie jest głoszone Słowo Boże. Ale ludzie podchodzą do tego obojętnie. Albo mówią, może w starości przyjmę to Słowo. Może wtedy już jak się nacieszę tym życiem. Przepraszam. Ale człowiekowi zawsze mało. Mało tych rozrywek w tym świecie. I w końcu człowiek poprzez jakiś nieszczęśliwy wypadek odchodzi, a tam już będzie wieczność. Także to jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy złych rzeczy nie pożądali. Dalej od 7 wiersza czytamy, tron Twój Boże trwa na wieki wieku, berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego, miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesele, jak żadnego towarzysza Twego. I to jest odniesienie do listu do Hebrajczyków. Tam, gdzie apostoł Paweł mówi o tej zależności Jezusa względem Ojca, a aniołów. Jaka jest różnica? Jak Bóg podchodzi do swego Syna, jak do aniołów, w jaki sposób tutaj są te relacje związane pomiędzy Bogiem a Synem. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków mówi w pierwszym rozdziale od 1 wiersza czytamy, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechu. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znaczniejsze od nich odziedziczył imię. Do kogo bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodził, i znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boże. O aniołach wprawdzie mówi: aniołów swych czyni on wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. Lecz do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieku, berłem sprawiedliwym, berłem królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zwietrzeją się, i jako płaszcz się zwiniesz, jako odzienie i przymienione zostaną. Ale Ty zawsze ten sam i nie skończą się lata Twoje. A do którego z aniołów powiedział kiedy: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia? Zobaczmy, jak tutaj apostoł Paweł dokładnie opisuje tą boskość Syna Jezusa Chrystusa jako tego Stwórcy, jako Zbawiciela. A że aniołowie to są duchy posłane do służby Bożej i dla służby nas, jako ludzi, żeby nam usługiwali jako szafarze Bożych tajemnic. I tylko Bogu jedynemu należy się cześć i chwała. W żadnym wypadku nie należy oddawać czci ani aniołom, ani dla ludzi. A zobaczmy, co się dzieje na tym świecie, jak ludzie błądzą, odrzucając te prawdziwe Boże prawo. Ale to wszystko przyjdzie czas i spotka takich ludzi sprawiedliwy Boży sąd. I w psalmie 110 Dawid też mówi, tak jak tutaj jest napisane, że psalm Dawidowy 110 od pierwszego wiersza czytamy: rzekł Pan Panu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje. Berło mocy Twoje ześle Pan z Syjonu, panuj wśród nieprzyjaciół swoich. Lud Twój chętnie pójdzie za Tobą w świętej ozdobie, gdy wystawisz wojsko swoje. Młódź Twoja zrodzi Ci się jak rosa z zorzy poranna. Przysiąg Pan nie pożałuje, Tyś kapłan na wieki według porządku Melchisedeka. Pan po prawicy Twojej zetrze królów w dzień swojego gniewu, będzie sądził narody, pobije wielu, roztrzaska głowy jak ziemia szeroka, będzie pił drodze ze strumienia, dlatego głowę podniesie. Tutaj z jednej strony mówi się o Bożej łasce i Bożej miłości, a z drugiej strony o sprawiedliwym Bożym sądzie nad tymi, którzy prowadzą tutaj bezbożne życie. Bóg z jednej strony jest łaskawy i miłosierny. Chce, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy, do zbawienia, ale z drugiej strony przyjdzie ten czas sprawiedliwego sądu Bożego i nikt, jak widzimy, nie uniknie kary, ale jedynie ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, otrzymają to błogosławieństwo, to Boża łaska, to Boża miłość, która będzie udziałem już wiecznie. To jest, jak wiemy, tylko krótkie życie, a tam już będzie wieczność. Jak w Ewangelii Jana, kiedy rozmawiał Jan, jak wiemy, z Nikodemem i później dalsze te słowa czytamy, Jezus wypowiada te słowa, że On przyszedł na ten świat nie po to, żeby sądzić, ale żeby uratować, zbawić grzeszników. I czytamy tutaj Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 16 wiersza. Ten 16 to wielu zna na pamięć, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynku. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Także Jezus cały czas przez swoje słowo napomina, zachęca. I wtedy, w tym czasie, kiedy był tutaj na ziemi, mówił to do swoich rodaków, ale widzimy, w jaki sposób go potraktowali i w jaki sposób dzisiaj traktuje się tych, którzy głoszą prawdziwe, żywe Słowo Boże. Że to wszystko się lekceważy, wyśmiewa. Mówią niektórzy ludzie, o, wy tacy nieszczęśliwi, tutaj nie korzystacie z tego świata, a później pójdziecie do tego drugiego świata, a tam, mówi, w piekle ludzie się cieszą i radują, natomiast tam mówią, że takie przygnębienie, że tak ciężko jest być Bożym sługą. Moi drodzy, ludzie nie mają pojęcia, co mówią. Takie bluźnierstwa wypowiadają przeciwko Bogu. Lekceważą, myślą, że nie spotka ich sprawiedliwa Boża kara. Ale wielu takich, którzy już o tym mówili, odeszło z tego świata. A inni jeszcze podążają tą drogą ciemności, grzechu, zła i nieprawości. Oby to my pokutowaliśmy i trwaliśmy w tej wierze. Jezus przez swoim odejściem powiedział do swoich uczniów takie słowa Ewangelii Jana w 16 rozdziale. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał. I nikt was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmię. Tutaj widzimy, Jezus jakby podsumowuje to wszystko, co jest, co ma być w przyszłości, ten sprawiedliwy Boży sąd, niewiarę ludzką, a też łaskę Bożą miłość i to, że ten świat i szatan został osądzony jako ten książę tego świata, że u Boga nie ma względu na osobę, ale Bóg wybiera z tego świata tych, którzy mu są posłuszni, poddani. Natomiast ci, którzy lekceważą Bożą łaskę, będą surowo ukarani. I dalej tutaj mówi się o tych zaślubinach w tym psalmie od 9 wiersza czytamy: wszystkie twoje szaty pachną mirrą i aloesem i kasją. Z pałacu z kości słoniowej rozwesela cię grana struna. Córki królewskie wychodzą na spotkanie twoje. Małżonka stoi po prawicy twojej, zdobna złotem z Ofirą. Słuchaj, że córko, i spójrz, i nakłoń ucha, zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku twego, pokłoń mu się, bo on jest Panem twoim. Otóż tutaj widzimy to błogosławieństwo. Błogosławieństwo dla tych, którzy oddali swoje życie dla Boga. I tu jest przyjemny zapach. Mirra, aloes, kasja. Zobaczmy, to wszystko jest błogosławieństwem. Tak wychodzi ten zapach tej woni naszych modlitw, które zanosimy do Boga, że one przychodzą przez ołtarz do Boga, bo jak wiemy, w Starym Testamencie był specjalny ołtarz, na który się palił, i teraz ten ołtarz jakby jest tym odbiciem ołtarza niebieskiego, gdzie są zanoszone nasze modlitwy, jako ten miły zapach, miła wonność przed Bogiem. Że my modlimy się za ten świat, za grzeszników, że my błogosławimy Boga, dziękujemy za wszystko, co tutaj mamy, co osiągnęliśmy, za to, że On nas zbawił, nas uratował, że On nami opiekuje się, prowadzi, troszczy się o swój Kościół i wyzwala wielu grzeszników. Jakaż to była radość, kiedy my porzuciliśmy ten świat i oddaliśmy się dla Chrystusa. Jaki pokój, jaka miłość popłynęła od Boga do naszego wnętrza, do naszego serca. Jakie to było cudowne przeżycie i cały czas to przeżywamy. Przeżywamy tą Bożą łaskę i miłość względem nas jako ludzie wierzący. I dlatego trwajmy w tym, co nam Bóg dał, co już osiągnęliśmy. I dalej w objawieniu świętego Jana czytamy o tej świątyni, 21 rozdziale od 22 wiersza, objawienie świętego Jana. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranem, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świecili, oświetla je, bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranem. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją, a bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodu, i nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. Oto, jak wiemy, ta ziemia zostaje zniszczona, zmieciona. Bóg da nowe niebo i nową ziemię ustanowi, która będzie tym wyglądem tej świątyni, świątyni izraelskiej, ta nowa, nowa niebiańska, która była, zawsze jest i będzie świątynią Boga, gdzie będziemy tam mieszkać wraz z Barankiem i Jezusem Chrystusem w domu Ojca i też jako ta córka, jako ten Kościół, jako ta oblubienica Jezusa Chrystusa wybrana przez Boga. To jest przepiękne, przepiękne słowa, które są opisane i to nawet my nie mamy takiej wyobraźni o tym wszystkim, o tych zaślubinach Jezusa Chrystusa ze swoim Kościołem jako to oblubienicą. W objawieniu świętego Jana jeszcze czytamy w 14 rozdziale od pierwszego wiersza: i widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód, jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy grających na swoich harfach. I śpiewali nową pieśń przed tronem, przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami, są bowiem czyści. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla baranka. A w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. Wiemy, że wielu ludzi, różnych proroków mówią, że to jest ten Kościół, to jest tamten Kościół. A my wiemy, że Kościołem Bożym to są ci, którzy należą do Jezusa Chrystusa, którzy oddali swoje życie i podążają za barankiem, podążają do wieczności, do życia wiecznego w Chrystusie Jezusie, bo tylko tam, tam będzie wielka radość i wieczne szczęście, gdzie jest Jezus i Jego Kościół, Jego oblubienica. I o tym też czytamy jeszcze w objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie, chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką szetecznicę, która skaziła ziemię szeteczeństwem Twoim i pomścił na niej krew sług swoich. I rzekli powtórę: Alleluja! I dym jej unosił się w górę na wieki wieku. I upadło 24 starców i cztery postacie i oddały pokłon Bogu siedzącemu na tronie, mówiąc: Alleluja, amen, alleluja. A od tronu rozległ się głos mówiący: chwalcie Boga naszego, wszyscy słudzy Jego, którzy się Go boicie, mali i wielcy. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnego grzmotu, które mówiły: Alleluja! Oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie: to są prawdziwe słowa Boże i upadłem mu do nóg, aby mu oddać pokłon, on rzecze do mnie: nie czyń tego, ja współsługa Twój, braci Twoi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Z jednej strony mówi się tutaj o sprawiedliwym Bożym sądzie nad tymi, którzy walczą przeciwko Bogu i przeciwko Jego Kościołowi i że będą zniszczeni przez moc Bożą. Natomiast dalej mówi się o tym wielkim, radosnym szczęściu wybranych, o tym Kościele, o ludziach, którzy poszli za tym Słowem Bożym, oddali swoje życie dla Jezusa Chrystusa i trwają w tej wierze, mimo trudności na tym świecie, mimo różnych utrapień. Wszystko to jest dla nas najważniejsze, żebyśmy wytrwali. Wytrwali w wierze naszej do końca i znaleźliśmy się w objęciach Jezusa Chrystusa. Wielu, jak wiemy, już odeszło z tego świata, ludzi wierzących i oddanych Bogu. My jeszcze żyjemy. Nie wiemy, co się stanie w przyszłości. Oczekujemy powtórnego przyjścia, jak wiemy, Jezusa Chrystusa i pochwycenia Kościoła. A poza tym też prześladowań różnych, które mają przyjść na to ziemię. Ale my jako ludzie wierzący nie powinniśmy się tego obawiać, a nie bać się, co będzie się działo z naszym tym ziemskim ciałem, czy z naszym dorobkiem ziemskim. Bo najważniejsze, co się będzie działo później, po śmierci, czy po pochwyceniu. To jest dla nas najważniejsze. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla, a za nią panny, przyjaciółki jej, są prowadzone do siebie. Wiodą ją wśród okrzyków radości i wesela. Wchodzą do pałacu królewskiego. Zamiast ojców swoich mieć będziesz synu. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Upamiętnij imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać się będą po wieki i wieczne. Ludzie nieraz mówią o tych książętach, o tych królach, którzy będą tutaj rządzić na ziemi, że to będzie wielka radość i szczęście, że ludzie będą wnosić jakieś tam dary dla króla. Natomiast tutaj, jak wiemy, czytamy o objawieniu świętego Jana, o tym przybytku Boga z ludźmi. Tutaj będą ci książęta, to będą ludzie wybrani z tego świata, którzy będą chwalić, czcić Boga i będą ustanowieni w Bożym Królestwie jako ci aniołowie, jako słudzy Boży. I to będzie wszystko wielka przestrzeń tego Bożego Królestwa, które będzie tam w niebie. My tego nie wyobrażamy, co tam będzie do końca, ale to wszystko jest jakby powiedziane w sferze duchowej, a niektórzy mówią o tym, biorąc to dosłownie, że tu będzie to życie na ziemi, dalej ludzie będą się bogacić, będą mieć złoto dla Boga, dary będą przynosić. A czy dla Boga to potrzebne wszystko? Te dary, złoto, jak tam jest powiedziane, to co? To dobre uczynki nasze, to co my robimy, miłosierdzie, wszystko. Wszystko to jest te Boże błogosławieństwo dla Bożych dzieci. Dlatego wielu ludzi nie pojmuje, podchodząc do Słowa Bożego, myśląc o tym dobrobyciu i szczęściu tego zaspokojenia ziemskich tu pragnie, że tam będą bogaci, szczęśliwi i będą dobrobyt mieli, wszystkiego będzie pod dostatkiem. Tak. Będzie, ale w sferze duchowej, ale nie w sferze ziemskiej, dlatego że to ciało nasze już nie wróci do ziemskiego ciała po zmartwychwstaniu, tylko będzie ciało duchowe, które Bóg nam da w Bożym Królestwie. I tam będzie zupełnie inne życie. Tam będzie pokój, radość, szczęście, już nie będzie chorób i prześladowań, tylko będziemy żyć u Bogu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to dla nas tylko jakby rąbek tej tajemnicy jest otwarty, a nie wiemy dalej wszystkiego, tylko to wiemy, co nam pokazuje z jednej strony Pismo Święte, a z drugiej strony objawienia, objawienie świętego Jana, jak wiemy, dla Daniela było bardzo dużo objawień posłanych, dla Ezechiela, jak wiemy, i wszystko to jest wpisane w Piśmie Świętym jako daleko idące Boże prawdy. Ale wiemy, że zakosztujemy tam szczęścia. Szczęścia, które będzie już nieprzemijającym szczęściem. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby wytrwać w tej wierze, porzucić ten grzeszny świat, o ile jeszcze nas borykają złe myśli, złe pragnienia, złe dążenia, jakaś chciwość i pragnienie tego świata, które gubi człowieka i prowadzi na manowce. Amen.